powiem to, co jeszcze sobie przygotowałem, a uważam, że to o tym też trzeba mówić w ramach kursów przedmałżeńskich. I tylko się zastanawiam, czy rzeczywiście u was też staracie się o tym mówić, mianowicie teściowie. Czy podejmujecie ten temat? A najwięcej małżeństw, które się dzisiaj rozwalają, albo inaczej, najwięcej spraw, które jest podejmowanych, przynajmniej w Poznaniu, o stwierdzenie nieważności małżeństwa, ono wynika właśnie z tego powodu, że tam teściowie zrobili wszystko, żeby rozwalić młode małżeństwo. Dzisiaj, tak jak młodzi nie dorastają nieraz do tego, żeby być w małżeństwie, tak też pokolenie ich rodziców nie dorosło do tego, żeby być rodzicami, których dorosłe dzieci zakładają swoje rodziny. Niedojrzałość młodych, niedojrzałość pokolenia ich rodziców. I z tego też również musimy sobie zdawać sprawę. Jak młodzi nie potrafią ułożyć sobie życia, tak samo pokolenie ich rodziców nie wie, jak funkcjonować ze swoimi dorosłymi dziećmi, które mają swoje rodziny, którzy mają swoje dzieci, często przekraczają wiele granic i doprowadzają do rozwalania się małżeństw. I tutaj sobie wypisałem ileś tam takich sytuacji, które mogą pojawić się w życiu takich ludzi. Na to proszę, żebyście zwracali uwagę, żebyście uczulali, no choćby właśnie ze względu na to, że jak mówię, przynajmniej też 80% takich różnych trudności małżeńskich, z którymi ja się spotykam jako kapłan, one wyrastają na gruncie tego, że są problemy z teściami. Przede wszystkim zawsze wychodzę od fragmentu, w którym Pan Jezus cytuje w sumie Księgę Rodzaju i przychodzą faryzeusze, pytają, czy można oddalić żonę. Jezus pyta, co nakazuje Mojżesz. Oni odpowiedzieli, napisać list rozwodowy, oddalić. Jezus mówi, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. I tak nie będą dwoje, ale i tak są już nie dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył tego, człowiek niech nie rozdziela. Bardzo ważne zdanie. Opuści człowiek ojca swego i matkę. Bardzo częsty przypadek, że gdzieś tam emocjonalnie jedna ze stron jest totalnie nieprzygotowana do tego, żeby odciąć się od swoich rodziców. Mówimy o tym syndromie nieprzeciętej pępowiny. Z jednej strony i z drugiej strony. Często wynika to właśnie tak, że jest ojciec, jest matka, którzy owszem wychowują swoje dziecko, chcą dla nich jak najlepiej, chcą je wykształcić, ale nie wychowują tego dziecka do samodzielności, nawet nie przyjmują do świadomości, swojej świadomości, że to dziecko kiedyś będzie samodzielnie. Czyli nie zgadzają się na to, żeby wypuścić spod swoich skrzydełek swoją córeczkę czy swojego synka. I ten problem będzie po prostu narastał z wielu powodów. Między innymi też to, że rozpadają się małżeństwa. Często kobiety są same, że one szukają sobie właśnie tego punktu zastępczego. I często to jest właśnie ten syn czy jakaś tam córka. I wtedy ona staje się jakby centrum serca tego porzuconego ojca czy matki. I każdy człowiek, który pojawi się na drodze życia, jego dziecka będzie traktowany jako wróg. Ta miłość bywa tak zaborcza, tak zazdrosna, że ona nie jest w stanie dopuścić możliwości, że ktoś zabierze mi moje ukochane dziecko. Bo to jest mój cały świat. Zostawi mnie mój mąż, ale nie pozwolę, żeby zostawiło mnie moje dziecko. I taki rodzic ma świadomość, że ma wielką władzę nad tym dzieckiem. I często, kiedy przychodzą do was małżonkowie, kandydaci na małżonków, na te kursy przedmałżeńskie, a pochodzą z takich rozbitych małżeństw, być może ten problem dotyczy ich i trzeba im pokazać, że jeśli oni zawczasu nie zobaczą tego problemu w swojej rodzinie, u swojego ojca czy matki, to może przyczynić się do jakiegoś wielkiego nieszczęścia w przyszłości, w ich małżeństwie. Że nagle ta osoba, która jest matką, ojcem, na razie się zgadza na ten ślub, ale później w pewnym momencie, kiedy doświadczy samotności, zrobi wszystko, żeby to dziecko wróciło do niej. Więc w przeszłości tego rodzaju problemów nie było, bo generalnie wszystko toczyło się jakimś odwiecznym rytmem wchodzenia w dorosłość. W sposób społeczny traktowano tych, którzy nie chcieli podporządkować się pewnego rodzaju normom zachowania. Czyli na przykład, że jesteś dorosły, idziesz na swoje, zakładasz rodzinę. Jeśli ktoś się z tego wyłamywał, był napiętnowany. Choćby nawet ten zwyczaj ślubny, z którym myślę wszyscy się spotkaliśmy, oczepiny, oczepiny, co on symbolizował? Jak myślicie? Co symbolizowały oczepiny?
Przejście z panny na żonę, na matkę.
Odcięcie się od domu dokładnie. Nie, że z panny na matkę, że odcięcie się od domu. Wyrzucam precz za siebie ten wianuszek i tak dalej, czy ten krawat, czyli moje stare życie zostaje... To był symbol tego życia właśnie z rodzicami, ten wianuszek dziecięcego. Precz, odrzucony, tego już po prostu nie ma. Ja pamiętam Wojtka Cejrowskiego, który kiedyś powiedział w jednym z programów, jak to wchodząc w małżeństwo, no tak chciał pokazać teściom, gdzie jest ich miejsce i po prostu przed domem namalował taką grubą kreskę i powiedział, że przez tą kreskę ani krok dalej. Oczywiście później ich zaprosił do domu, ale symbolicznie chciał im pokazać, gdzie jest ich miejsce, że to jest nasz dom, to jest nasze miejsce i wy musicie się nauczyć tego, że od tej pory już to nie jest wasz dom, wy nie możecie się do tego wtrącać. A u wielu ludzi, którzy wchodzą w związki małżeńskie, tego symbolicznego odcięcia się od domu po prostu nie było. Dlaczego? Bo mówią, bo to boli, bo przecież nie mogę tak zrobić, bo przecież to uderzy w mojego ojca, matkę, źle się poczują i tak dalej. No, spodziewamy się, że nawet jak, nie wiem, czy przecięcie pępowiny boli, bo, nie wiem, panie wiedzą może, czy boli, czy
nie.
To jednak to boli. To jednak to boli. Że no nie ma tego, że ten rodzaj przecięcia pępowiny będzie troszkę boli. A, że szarpanie boli. No czasami też tak było, że się szarpią z tą pępowiną między ojcem, matką i to boli wtedy bardzo. Popatrzmy, że co by się stało z tym dzieckiem, jeżeli się trzymamy tego przykładu tej pępowiny, gdybyśmy jej nie odcięli? Co się stanie z tym dzieckiem urodzonym? Umrze. I to samo będzie z miłością małżeńską, jeżeli ta pępowina nie zostanie odcięta. Taka miłość małżeńska po prostu umrze, bo ona nabiera życie i może się rozwijać w momencie, kiedy pępowina zostanie przecięta, kiedy ten krwiobieg zacznie funkcjonować w ramach już odrębnego małżeństwa. A czasami niestety do tego się nie dopuszcza. No mówi się, że w przeszłości może takich problemów nie było jak dziś, że tak jednoznacznie trzeba się odcinać od swoich rodziców, bo trochę inaczej się funkcjonowało, po prostu każdy znał swoje miejsce, że były takie formy życia, jak na przykład na wsiach w ramach gospodarstw, że pod jednym dachem mieszkali i teściowie, i młodzi, i ich dzieci i tak dalej. I to wszystko jakoś funkcjonowało. Nie było problemu z wielopokoleniowymi małżeństwami, rodzinami. Można było żyć zgodnie. Dzisiaj troszkę się to wszystko pomieszało. Dlaczego? Bo też inaczej funkcjonujemy niż w przeszłości, jeśli chodzi o odczytywanie naszych ról. Jako ojciec, jako matka, jako mąż, jako żona, jako babcia, dziadek. W przeszłości jednak każdy znał swoje miejsce. Dzisiaj to się trochę pomieszało, nawet bardziej niż trochę. Bo matka, widząc, że na przykład ojciec w czymś nie domaga, to ona powoli zaczyna wchodzić w rolę nie tylko matki, ale też i ojca. Czasami dziadkowie, widząc, że rodzice, czyli ich dzieci sobie nie radzą z wychowaniem własnych dzieci, to chcą być nie tylko dziadkami, ale rodzicami. Wtrącają się wprost w wychowywanie własnych wnuków i próbują wymuszać na własnych dzieciach pewne decyzje wychowawcze. To jest też znak dzisiejszego nieuporządkowania, że nie akceptujemy, kim jesteśmy, ale za wszelką cenę usiłujemy być kimś, kim nie jesteśmy. A więc niekiedy księża zgrywają małżonków, małżonkowie zgrywają księży, siostry zakonne chciałyby być księżmi i tak dalej. Wszystko jest pomieszane. I jeżeli my zaakceptujemy to, kim jesteśmy, ale też jeżeli będziemy dobrze się wywiązywać z naszych zadań, to uważam, że wtedy też zniknie problem tego, że nieustannie naruszane są jakieś granice, role społeczne, które jednak każdy posiada w rodzinie, w małżeństwie i ich po prostu trzeba się trzymać. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest to, że każdy z nas, będąc niestety pod wpływem kuszenia i równocześnie mając problem z grzechem pierworodnym, nigdy do końca nie będzie w stanie pokochać taką stuprocentową, zdrową miłością, że zawsze gdzieś tam, choćby nie wiadomo jak blisko Pan Bóg był naszych serc, pojawi się jakiś 1%, no czasami to jest więcej niż 1%, jakiegoś nieuporządkowania w kwestii miłości. I dzisiaj właśnie jest też taki problem nieuporządkowanej miłości, nieuporządkowanej, czyli zaborczej, egoistycznej miłości, choćby rodziców względem dzieci, że oni potrafią tak nieuporządkowanie pokochać swoje dziecko, że pomimo, że w momencie, kiedy ona ma już swojego męża, żonę, to dla nich to dziecko nadal jest centrum życia, centrum zainteresowania i nie potrafią tego dziecka po prostu oddać. Czyli jest duży wysiłek na formację narzeczonych przed ślubem. A spróbujcie zaproponować coś takiego jak spotkanie przedmałżeńskie dla teściów. Że równolegle zaprosić na jedno spotkanie teściów i im powiedzieć, gdzie jest ich miejsce. Tego nie ma, ale trzeba to robić. Oni nie mają formacji, nikt tego nie proponuje. Spróbujcie coś takiego zrobić. Tak mi przyszło. Poważnie w tym momencie nie planowałem tego powiedzieć. Boże, dziękuję. Ale także trzeba coś takiego robić. No, mam rację czy nie mam rację? No trzeba. No nie ma tego. Także słuchajcie, podejrzewam, że tak jak nieraz jest tak, ktoś mi to powiedział fajnie na przerwie, że młodzi podchodzą i dziękują. Młodzi dziękują, że pani coś powiedzieli, bo myśmy tego nie wiedzieli. Nikt nam tego wcześniej nie powiedział. Tak samo być może właśnie ci, którzy są teściami. Ja pamiętam, raz powiedziałem u siebie w parafii kazanie dla osób starszych, o takich pewnych problemach związanych z tym, co to znaczy być dziś starszą osobą. I tak dość twardo mówiłem o pewnych sprawach i na kolędzie, bo to było tuż przed kolędą, wiele osób starszych dziękowało. Proszę księdza, super, pierwszy raz takie kazanie o starości, nigdy nie słyszałem, że z tym też wiążą się zagrożenia, jakieś pułapki. Tak się ciągle mówi, ta babcia, ten dziadek, ale to nie jest takie proste wszystko. A ksiądz to powiedział, no tak trochę przykro było słuchać, ale to było potrzebne, żeby sobie pewne sprawy uporządkować. I tak samo myślę w kwestii teściów, robić takie spotkania dla nich, żeby po prostu pokazać im no na pewno jakieś mocne punkty tego, co mogą w ramach małżeństw własnych dzieci, ale przede wszystkim czego nie mogą, do czego może doprowadzić taka nieuporządkowana miłość. Pomóc im popatrzeć i ocenić, jaka jest ta miłość, ocenić z zewnątrz, bo często takiej właśnie obiektywnej weryfikacji brakuje. No i myślę też, że trzeba zwracać uwagę na to, żeby przypatrywać się też w ramach takich kursów przedmałżeńskich, jak dzieci traktują swoich rodziców, czyli właśnie ci dorośli przygotowujący się do ślubu. A więc nie tylko zapraszać teściów, żeby przyglądali się, jaka jest ich miłość względem dzieci, ale też właśnie tych kandydatów do małżonków nauczyć realnie ocenić, czy oni mają jakiś rodzaj niezdrowego przywiązania do własnych rodziców. I też właśnie o tym mówię w ramach kursów przedmałżeńskich, które prowadzę, młodym, że jeżeli widzicie, że relacja twojego narzeczonego, narzeczonej względem własnego rodzica jest w jakiś sposób nieuporządkowana, że to znaczy, że twój narzeczony bardziej liczy się ze zdaniem swoich rodziców niż z twoim, to lepiej zostaw go, niż pakuj się w takie małżeństwo. Jeśli to nie zostanie uporządkowane, nie pchaj się w takie małżeństwo, bo to będzie krzyż na całe życie dla ciebie, dla waszej wspólnej miłości. Trzeba im o tym mówić, żeby nauczyli się odpowiednio wychwytywać takie znaki. Ile czasu rozmawia z tobą przez telefon, a ile ze swoją matką. Czy jeżeli rozmawia z tobą, ale widzi, dzwoni matka czy ojciec, to od razu rzuca wszystko i za telefon i długo rozmawia ze swoją mamą czy z ojcem, czy nie. Był taki przypadek tam, gdzie pracuję, że dzień przed ślubem dziewczyna zrezygnowała ze ślubu, ponieważ zaczęła obserwować te znaki. To się stało właśnie na kursie przedmałżeńskim. Po raz pierwszy ktoś jej powiedział, że ma obserwować takie znaki, więc zaczęła obserwować i nagle zobaczyła, przecież mój syn jest patologiczny, mój narzeczony jest patologicznie związany z własną matką. To nie liczy się, co ja powiem. Zawsze musi być tak, żeby się mamie podobało. I jak wiecie, w przygotowaniach do ślubu jest wiele takich sytuacji, które generują różnego rodzaju decyzje, które trzeba podjąć. I ona zauważyła, ja nie mam tam nic do powiedzenia. Najwięcej do powiedzenia ma mama. I już było w ogóle kropką nad i, kiedy już pominąwszy, że w decyzjach związanych z weselem i organizacją ona tam nic nie mogła powiedzieć, bo musiała być jak mama, że równolegle oni sobie jakieś tam jakieś mieszkanie kupili, tam urządzali, chcieli się do niego wprowadzić. No i nawet o kolorze kafelek w łazience mama musiała zdecydować. I ona wtedy docisnęła i powiedziała, ale słuchaj, dlaczego ja nie mogę o tym decydować? Ja chcę, żeby w łazience akurat były takie kafelki, które mi się podobają. I on powiedział, a to ze spokojem. No to mamo, to jaką ostatecznie decyzję podejmujemy? No. Czyli on totalnie zignorował jakby to, co ona powiedziała, no w ogóle się nie zaistniało. Ty sobie, a ja sobie i koniec. Ale no, to nie jest tylko kwestia kafelek w łazience koloru, no to już sprawa wielu innych sytuacji, które się pojawiają w małżeństwie. Owszem, to może być, prawda, jakaś strona, z którą możemy się skonsultować, ale no nie może być tak, że to oni mają ostatnie zdanie w ramach właśnie spraw typowych dla małżonków. To, co też zauważyłem i często pojawia się w tego rodzaju problemie, kiedy mówimy o problemach między teściami a pokoleniem ich dzieci, to jest taki problem, który pojawia się tam, gdzie jest jakiś słaby ojciec albo słaba, albo brak ojca. Kiedy jest słaby ojciec albo brak ojca, to tam może się pojawić właśnie taki syndrom nieodciętej pępowiny. Myślę, że właśnie kryzys mężczyzny, brak mężczyzny, on generuje wiele problemów na różnych płaszczyznach. No i właśnie tam, gdzie ten ojciec, czy słaby ojciec, tam wyrośnie obok bardzo silna matka zaborcza i ona będzie niszczyła małżeństwo swojego dziecka, najczęściej syna. Bo ta relacja jest o wiele silniejsza z synami niż z córkami, między kobietami. I po prostu też dobrze jest to, żeby ci narzeczeni potrafili ocenić, jakie są relacje między małżonkami, właśnie między ojcem i synem. Tylko o co chodzi, żebyśmy nie wyrokowali, że ponieważ zobaczycie, że na przykład no właśnie matka twojego narzeczonego jest silniejsza niż jej mąż, to że wasze małżeństwo się nie uda, bo oni się będą wtrącać i tak dalej. Żeby tak nie wyrokować, tylko powiedzieć, jakie to może generować problemy. My nie mamy być tymi, którzy ich jeszcze bardziej wprowadzają w jakiś rodzaj zamętu, bo oni pewnie i bez tego mają dużo stresów, ale tylko pokazać, że mogą być pewne trudności i wy musicie wiedzieć, jak się wobec tych trudności zachowywać. No jest problem też, kiedy jest jedynak. Kiedy się pobierasz z jedynakiem, to wiedz, że miłość rodzica do jedynaka bywa o wiele silniejsza, niż się tobie może wydawać i że rodzice tego jedynaka będą bardzo interesować się, mówię tak bardzo łagodnie, jak ty traktujesz jego ukochanego syna czy córeczkę. I że będziesz zawsze na przegranej rodzicy. To trzeba na przegranej pozycji. Trzeba uznać to za pewnik, że rodzice zawsze stają po stronie własnego dziecka. I to też przekazuję na kursach przedmałżeńskich, że nie jest mądrze, jak przychodzicie się skarżyć na swoją żonę czy na swojego męża, do swoich teściów. Tobie się wydaje, że ty coś wskurasz, nic nie wskurasz. Oni się mogą uśmiechać, pocieszać, ale wiedzą swoje. Ty krzywdzisz ich dziecko. I koniec i kropka. I w ogóle ja im mówię, nie idźcie ze skargami na siebie nawzajem do swoich rodziców. Stawiacie ich w bardzo niekomfortowej sytuacji. Bo poniekąd oni mogą czuć się zobligowani do interwencji. Ale oni wezmą stronę swojego dziecka. Nie staną po stronie prawdy. Ale zawsze będą bronić swojego dziecka. I dlatego też to nie jest dobre rozwiązanie, a często niestety tak jest, że no jest jakiś czas, kiedy jest zgoda, później pojawiają się problemy, no i zaczynają na siebie nawzajem nadawać. No i tak jak powiedziałem, no trzeba mieć świadomość relacji z jedynakiem, że ta więź z rodzicem będzie bardzo silna obojga i na pewno nie jest dobrze, jeżeli kiedy jest jedynak, wprowadzasz się do niego do domu, prawda, jako przyszły mąż czy przyszła żona, żeby jeszcze wchodzić na ten ich teren ten bardzo zaborczej miłości, to przeważnie się nie udaje. Zwracajmy też uwagę na to młodym, że nie jest dobrze w jakikolwiek sposób pozwolić się uwiązać z rodzicami. Czy to emocjonalnie, to już my się sobie powiedzieliśmy, ale czy chociażby mieszkaniowo, że mieszkam razem z rodzicami, bo jest taniej, bo nie musimy kupować domu. No są takie małżeństwa, którym się to udaje, są zgodne, mówi się osobne wejście i tak dalej. Ale jednak generalnie zasada jest taka, że dobrze jest, jeżeli małżonkowie mieszkają oddzielnie, szczególnie na tym początkowym etapie małżeństwa, no, który, jak wiemy, generuje dość dużo nieporozumień, konfliktów, docierania się i tak dalej. Jest o wiele więcej szans na to, żeby doszło do kłótni, no i w to wszystko się gdzieś tam wtrącą rodzice i to zburzy na długi czas wzajemne relacje. Czasami jest to też uwiązanie finansowe, a więc my wam pomożemy, damy wam pieniądze, wy musicie nam coś spłacić później albo nie spłacić. Dając wam pieniądze, jako młodemu małżeństwu, oni być może chcą sobie kupić wasze posłuszeństwo, waszą uwagę, swoją możliwość wtrącania się w wasze życie, w jakieś decyzje, które będziecie podejmować. I na pewno myślę, że żadne małżeństwo na dłuższą metę czegoś takiego nie utrzyma, żeby zaakceptować to, że no my nie możemy nic zdecydować o swoim życiu, bo przecież finansują nas rodzice. No i też ktoś zauważył kiedyś na takim spotkaniu przedmałżeńskim, że taka nieodcięta pępowina pojawia się też w takich przypadkach, gdzie Pan Bóg w ogóle w całej tej rodzinie jest gdzieś daleko. Że właśnie takich rodzin dotykają tego rodzaju problemy. Co nie znaczy, że też jest przeciwnie, że czasami niby wszystko jest w porządku, wszyscy chodzą do kościoła, ale i tak są problemy z teściami, i tak się kłócą. Ale okazuje się, że częściej problemy z teściami są właśnie w takich rodzinach, gdzie Pan Bóg jest stosunkowo daleko. Nie jest na pewno w centrum. Mieć z tym świadomość. I w ogóle, jeżeli też dzisiaj jest taka moda na zawierania małżeństwa tak zwanego wysokiego ryzyka, to trzeba mieć świadomość, że małżeństwo wysokiego ryzyka, ono będzie generowało konflikty, bo to jest trudne małżeństwo. Ja kiedyś na ten temat taki wykład powiedziałem, trudne związki, on jest gdzieś w internecie, gdzie tam opisałem różne możliwości takich trudnych związków. Ludzie w to się pakują, wchodzą. Ja kiedyś, modląc się chyba przed tym wykładem, na pewnych rekolekcjach byłem i tak mówię, Panie Jezu, co ja mam im powiedzieć? Jakąś książkę miałem i tak na chybił trafił, otworzyłem i było takie zdanie, nie komplikujcie sobie niepotrzebnie życia. Dosłownie motto całego wykładu. My mamy nie komplikować sobie niepotrzebnie życie, mamy podejmować takie decyzje, żeby nie stworzyć potencjalnie ileś tam problemów, które będą generować konflikty i w te konflikty będzie później włączana coraz bardziej bliższa czy dalsza rodzina. Więc trzeba tutaj też uświadomić sobie, że problemy z teściami mogą być pochodną moich decyzji, złych decyzji, że się zdecydowałeś na ślub z kimś, no, z kim nie powinieneś zawierać tego małżeństwa. Bo on no, na przykład jest niedojrzały do tego małżeństwa. Ty tego nie widziałeś, myślałeś, że będzie fajnie, a rodzice nie przyznają się, jego rodzice nie przyznają się do tego, że ci w cudzysłowie sprzedali kota w worku. Oni się pozbyli problemu, ale ty masz teraz ten problem. Tak więc i na to też trzeba zwracać uwagę. Co zatem trzeba zrobić, jak to wszystko uzdrawiać? I to jest właśnie ten pozytywny przekaz, z którym też musimy do nich przychodzić. I to jest właśnie ta sprawa, którą by trzeba mówić no, na takich kursach dla teściów, przyszłych teściów, że odcinanie pępowiny zaczyna się na wiele lat przed ślubem dziecka. Odcinanie pępowiny zaczyna się na wiele lat przed ślubem dziecka. To się zaczyna już od momentu podjęcia pewnych decyzji wychowawczych. Czy ja chcę wychować samodzielną jednostkę, czy wiecznie uzależnionego ode mnie mamin synka. A dzisiaj, choć to może wydawać się nielogiczne, ale wielu podejmuje właśnie taką decyzję, że mi na rękę jest to takie nieporadne dziecko, które zawsze będzie przy mnie, które będę musiał wspierać, opiekować o niej, troszczyć i tak dalej. Taki mamin synek to jest pochodna też wyręczania swojego dziecka ze wszystkich obowiązków, zajęć. Nie uwierzycie, jak wiele dzisiaj jest ludzi, studentów, pracuję ze studentami, prowadzę duszpasterstwo akademickie. Oni nie potrafią w urzędzie załatwiać najprostszych rzeczy. To jest dla nich czarna magia. Już nie mówię o jakichś tam wielkich sprawach, ale najprostszych rzeczy urzędowych, typu złożyć podanie o wymianę dowodu, paszportu czy coś, to no nie ma takiej możliwości, żeby to zrobić. Zupełnie niezaradne, ani jeżeli chodzi o takie sprawy administracyjne, ani nie potrafią gotować, nie potrafią zadbać o swoje zdrowie, ze wszystkim lata się do mamusi. No to taki mamin synek, no to jest... Jak się rodzi właśnie taka patologia związana z teściami? No choćby właśnie wtedy, kiedy kobieta idzie do szpitala, bo ma urodzić dziecko, może w tym szpitalu jest tydzień, może jest miesiąc, może dłużej i taki synek, mamin synek nie potrafi sobie nic ugotować, to gdzie lata? Do mamusi, prawda? Bo przecież nic sobie nie poradzi. No i on już przez miesiąc wróciło jego serce do matki. Już nie żona, która po powrocie też tak od razu nie zainteresuje się tym swoim mężem, bo przecież dziecko, no a tam jest mama, tam mama zawsze się zatroszczy, zawsze tego synka w centrum i tak dalej. Więc to też jest taki problem, że wielu młodych ludzi nie jest nauczonych życia samodzielności. Czasami z dobrej intencji, no ale potrafimy wychować takiego życiowego kalekę, prawda? Że takie jest powiedzenie, myślę, bardzo, bardzo trafne, że jeżeli będziesz usuwał spod nóg własnego dziecka choćby najmniejszą kłodę, to twoje dziecko będzie potykać się na źdźble trawy. I to jest prawda. I to jest prawda. Więc właśnie my musimy uczyć dziecka, uczyć dzieci, żeby radziły sobie z życiem. Uczyć je samodzielności, wprowadzać w to dorosłe życie. Dzisiaj też daje się wszystko dzieciom. To też nie jest dobre. Oni mają tą postawę roszczeniową i to uniemożliwia odcięcie się od swoich rodziców. No to jeżeli w jakimś momencie życia oni się w końcu wyprowadzą, pójdą na swoje, to jednak no nie będzie to takie prawdziwe i szczere. Zawsze oni będą wracać do swoich rodziców, bo tak po prostu zostali nauczeni. To jest dla nich synonim jakiegoś bezpieczeństwa. Tak więc to jest bardzo ważna rzecz. Kolejna rzecz to jest uczyć szczególnie dzieci, które dorastają, uczyć je, czym jest małżeństwo. Że małżeństwo to nie jest tylko jakaś idylla, ale że to jest bycie ze sobą i w tym, co piękne, i w tym, co trudne. I że nie trzeba od razu iść, szukać pomocy na zewnątrz, w tym, co jest jakby naturalną konsekwencją życia we dwoje. Bo do kogo najpierw uciekamy w problemach? Do rodziców, którzy wysłuchają, poświęcą mi czas, uwagę. Ale jeżeli ja zostałem wychowany do życia w małżeństwie i wiem, że zawsze są jakieś tam trudności, konflikty, trzeba sobie umieć z nimi jakoś poradzić, a nie od razu iść, skarżyć się, jak to niedojrzałe dziecko, do mamy, do taty, to wtedy już, myślę, też wiele różnych sytuacji, w które zostaną uwikłani rodzice, po prostu nie zaistnieje. No i też trzeba określać narzeczonym bardzo jasno priorytety. Oni to muszą wiedzieć, że pamiętaj, po ślubie najważniejszy dla ciebie jest twój mąż. Do mężów mówić, że najważniejsza, do przyszłych mężów, najważniejsza po ślubie jest dla ciebie twoja żona. Nie twoja mama, nie twój tata. I choćby nie wiadomo, co się działo, pamiętaj na pierwszym miejscu zdanie twojej żony, twojego męża, jego komfort, jego opinia i tak dalej. Masz wybrać sobie takiego męża, taką żonę, żebyś nie męczył się z jego opiniami i decyzjami i nie skarżył się później, że podejmuje takie, a nie inne decyzje, ale żebyś mu ufał potrafił je stawiać wyżej niż decyzje swoich własnych rodziców. No właśnie, też młodzi nie potrafią rozeznawać. To jest taka kolejna uwaga, o której trzeba powiedzieć. Trzeba też robić im jakąś taką małą szkołę życia duchowego. Jak podejmować decyzje w małżeństwie. Każdy z nas podejmuje jakieś decyzje. Jak rozeznajemy? Kto nam pomaga w rozeznawaniu decyzji? Idealnie, gdyby to był Bóg, nauczyć się rozeznawać przed Panem Bogiem. My tego nie potrafimy. Zróbcie sobie też taki kurs. Też mi przyszło teraz do głowy. Kursy rozeznawania woli Bożej. Myślę, że dużo osób przyjdzie, zgłosi się, bo mamy z tym problem. Ale często jest tak, że jest jakaś decyzja, którą trzeba podjąć. No i gdzie idziemy? Oczywiście do mamy, do taty. A później mamy pretensje, że oni się wcinają w nasze życie. No i że oni też oczekują, że przecież dali radę, czemu nas nie posłuchały nasze dzieci. Przecież powinny nas posłuchać i tak dalej. Trzeba nauczyć kandydatów do małżeństwa, jak rozeznawać, czego chce od nas Pan Bóg. To On ma nam podpowiadać, a nie nasi rodzice. No myślę też, że trzeba poskramiać swoją ciekawość, bo mamy takie przyzwyczajenia, czy to jako dzieci względem swoich rodziców, czy też rodzice względem swoich dzieci. Ciekawość, co u ciebie słychać? I takie telefoniki, a zadzwoń do mnie, a powiedz, co u ciebie i tak dalej. Takie przyzwyczajenie do codziennego wtrącania się w życie innej osoby. Jak często teściowie mogliby dzwonić do swoich dzieci, rodzice do swoich dzieci dorosłych, jak myślicie, żeby to było takie zdrowe? Po wypłacie raz na miesiąc. No w sumie na to samo wychodzi. No tu padło, że raz na miesiąc. No to i tu nie chodzi o to, żebyśmy teraz podawali konkretną cyfrę, tylko odpowiedź prawidłowa byłaby taka, że tak często, dopóki to nie zakłóca harmonii wzajemnej między małżonkami. Czyli raz na miesiąc. Im rzadziej, tym lepiej. Ale jeżeli to jest codziennie, a nie daj Boże kilka razy dziennie, o to już jest bardzo źle. 4 razy dziennie. I jak się udało ją w końcu wychować? No nie, proste. Nie odbiera. No biorę na klatę to, że ona się obrazi, strzeli focha, ale no, trzeba jej powiedzieć. Tak, strzela focha. No teściowe potrafią być okrutne względem swoich synów. To nie jest strzelenie focha, ale to jest poniżanie siebie, krytykowanie siebie. Ja nieustannie słyszę o tym, w konfesjonale czy nie w konfesjonale. Jestem krytykowana nieustannie przez moją teściową. Zawsze wszystko robię źle. Źle wychowuję dzieci, źle ubieram, źle karmię. Co więcej, one potrafią też teściowe, wredne małpy, chciałoby się powiedzieć, swoje synowe pociskać odnośnie sfery łóżkowej. Nie, no nie było tak. Jeszcze nawet wodę święcona w tych notach egzorcyzmu. No. No. Ale ja się z takimi sytuacjami spotkałem, że te kobiety, młode żony z płaczem przychodziły, skarżyły się, bo teściowa skomentowała coś bardzo intymnego. Że no, syn się skarży, nie dajesz mu satysfakcji, syn się skarży. No. Oby nie było tak, jak w jednej z moich parafii, gdzie żona nakryła swojego męża na zdradzie. To było 2 lata po ślubie. Żona nakryła swojego męża 2 lata po ślubie na zdradzie ze swoją matką. Ze swoją matką. Czyli on z teściową zdradził. No, czyli że on z teściową. No, to już babcia się chciała dowartościować, więc skoczyła swojemu zięciowi do łóżka. No, ale ten też zięć pokazuje, jaki był nieuporządkowany, skoro na coś takiego się zgodził. Podejrzewam, że to nie było coś, co nagle się stało pod wpływem, że ona go sterroryzowała. No nie, raczej nie było tak. Ale pokazuje, że niestety życie pisze o wiele gorsze scenariusze, niż nam się wydaje. Pod wieloma względami. Także tutaj akurat mówiliśmy o tym poskramieniu ciekawości, którą trzeba ucinać, choćby to nieraz bardzo bolało. Mówimy, no, pępowina, która jednak czasem boli, jak się ją przecina. No, to już tak samo. Jeżeli tylko wy, młodzi, zobaczą, dostrzegą, że rodzice chcą im planować życie, czyli ile mają mieć dzieci, jak te dzieci powinny mieć na imię i tak dalej, Tu już trzeba od razu interweniować, od razu, nie czekać. Nie. Od razu mówić, słuchajcie, to jest nie wasza sprawa, to jest nasza sprawa, będziemy mieć tyle dzieci, ile chcemy. A oni co wtedy odpowiedzą na to? Tak, to się wam wydaje, a jak później zabraknie wam pieniędzy, to do nas przyjdziecie. No to i popatrzcie, no, znikąd się to też nie wzięło, że wcześniej były takie sytuacje. No ale no, życie jest bardzo, bardzo skomplikowane, nie wolno się dać steroryzować. I kiedy uczymy też teściów, kiedy ich wychowujemy do tego, żeby byli Bożymi teściami względem swoich dzieci, to trzeba ich też uczyć, że młodzi mają prawo popełniać błędy. Nie można za każdym razem przyjmować, że on skrzywdził moje dziecko z premedytacją. Specjalnie zrobił nam to na złość. Chciał nam dopiec, więc skrzywdził naszą córkę, naszego synka. No, więc trzeba ich także uczyć do tego, że młodzi mają prawo popełniać błędy, pokłócić się, mieć inne zdanie i że to nie jest za każdym razem z premedytacją krzywdzenie dziecka, które przecież dla nich jest na pierwszym miejscu. No właśnie, no można pomagać tym młodym, jeżeli oni by chcieli, ale na pewno nie można niczego narzucać i nigdy nie wolno dać odczuć tym młodym, że to jest najlepsze możliwe rozwiązanie. A jeżeli tego nie zrobicie, jak my wam radzimy, bo my jesteśmy przecież starsi, mądrzejsi, to się na was śmiertelnie obrazimy. Więc trzeba też uczyć ich, jak mądrze pomagać. No krytykowanie, no to byłaby kolejna sprawa, z której powinni się spowiadać teściowie, bo to jest jakiś nagminny problem, krytykowanie młodych, szczególnie zięciów, synowych, że niezaradny, nic nie umie, sam nie zrobi, źle wychowuje dzieci i tak dalej. To jest taki pierwszy podstawowy błąd i to trzeba uświadamiać ich, jak bardzo on niszczy harmonię, wzajemną zgodę. No i też niestety, tak jak ci dorośli wychowują swoje dziecko, tak za wszelką cenę chcą sobie wychować teraz zięcia czy synów. Też gdzieś tam jest taka tendencja. No ja ją czy jego muszę sobie wychować. A ten zięć czy synowa to od razu wyczuje, no i konflikt gotowy. Więc trzeba unikać czegoś takiego. Jeżeli zauważymy takie tendencje do wychowywania zięcia czy synowej, to też trzeba od razu zareagować. Czasami to jest manipulacja emocjonalna. Manipulacja emocjonalna, czyli właśnie nieustanne powtarzanie. Zawiedliście nas, gdyż rozczarowaliście nas, bardzo zabolało nas, że... Jeśli słyszymy właśnie takie słowa, zdania, też nie zgadzać się na coś takiego. Bardzo wyraźnie powiedzieć, gruba kreska, nie zgadzamy się na tego rodzaju manipulacje emocjonalne, bo to jest manipulowanie. No i właśnie, jeżeli chodzi o te sytuacje konfliktowe, to tak jak już wspomniałem wcześniej, unikać rozstrzygania tych sytuacji przez rodziców, bo jak powiedziałem, rodzice zawsze będą brali stronę swojego syna czy córki, ale raczej starać się mieć kogoś innego, kto pozwoli obiektywnie spojrzeć na ten problem. No, w Kościele katolickim naprawdę mamy wiele możliwości. To też trzeba pokazywać na kursach przedmałżeńskich. Są poradnie, do czego służą, kiedy można tam przyjść, gdzie jest najbliższa poradnia, dać od razu adresy. Bardzo dobra praktyka. Spowiednik, stały spowiednik, kierownik duchowy, kapłan, którego można zaprosić, czy zapytać, jak postąpić w jakiejś sytuacji. Bardzo dobre rozwiązanie, kościół domowy, czyli kręgi małżeństw, które się wzajemnie spotykają i mogą między sobą też we wspólnocie podejmować różnego rodzaju tematy, także te konfliktowe, no i szukać jakiegoś obiektywnego spojrzenia. Na pewno to jest wielką, wielką pomocą. Także ja osobiście znam parę takich małżeństw, które będąc w poważnym kryzysie, po prostu próbowało różnych terapii, nic się nie udawało i w końcu, kiedy proponowałem kościół domowy, żeby się przyłączyli do jakiejś wspólnoty, nagle się okazywało, że wszystko mogło wyjść na prosto. Bo po prostu to towarzyszenie innych małżeństw w tym momencie było najlepszą receptą, jakiej potrzebowali. A czasami, no niestety nie pomagało. Czasami nie pomagało, dochodziło do rozstania się. No, jeżeli jest już to mieszkanie, wspólne mieszkanie z teściami czy z rodzicami, to wyraźnie obie strony muszą sobie powiedzieć, że to jest sytuacja przejściowa. Bo to zawsze będzie sytuacja powodująca jakieś potencjalne kłótnie. No właśnie. Jeżeli jest sytuacja na przykład choroby, to już jest ostatni punkt, choroby rodziców, teściów. Oczywiście dzieci, dorosłe dzieci są zobowiązane pomocy, do jakiejś formy pomocy, ale nie można też oczekiwać, że one 100% swojego życia i 100% uwagi będą poświęcać właśnie sprawie choroby teściów, jeśli mają swoje dzieci, swoje rodziny. Owszem, ta pomoc musi być, bo to wynika z tego, że oni są rodzicami i dzieci powinny w takich sytuacjach być pierwszymi, które pomagają. Ale jeżeli jeszcze ci małżonkowie są ze sobą razem i mogą jednak sobie wzajemnie pomagać, to nie jest to taka sytuacja, że na 100% trzeba być w tym momencie zawsze zaangażowanym w sprawę tej choroby czy jakiejś innej sytuacji, która wynikła w życiu teściów czy rodziców. No ale są już takie sytuacje, kiedy ewidentnie trzeba się zaopiekować tym chorym rodzicem, teściem, szczególnie jeżeli już jest sam, stary, kiedy wiadomo, że sobie nie poradzi z podstawowymi sprawami dotyczącymi swojego życia, pielęgnacji i tak dalej, no to wtedy jest obowiązek jak najbardziej zatroszczyć się tym rodzicem, przyjąć go do siebie pod swój dach. No to jest już taka sytuacja życiowa, że no, jakakolwiek inna droga byłaby już oznaką braku serca. To do czegoś takiego absolutnie nie wolno doprowadzać. Także takie tutaj mam jeszcze uwagi na temat teściów. Czy coś chcielibyście dopowiedzieć? Ja dlatego się akurat tego tematu podjąłem, bo ostatnio to mam non-stop właśnie tego rodzaju sprawy, czy to w konfesjonale, czy w rozmowach. I myślę, że no, ta formacja teściów i młodych do życia z teściami jest dzisiaj bardzo, bardzo potrzebna. Że to uwiązanie wzajemne będzie coraz częstsze.